władco mojego życia. Oddał ode mnie lenistwo, przygnębienie, rządzę władzy i puste słowa. Daj swojemu słudze ducha czystości, pokory, cierpliwości i miłości. Pozwól mi ujrzeć moje grzechy i nie osądzać bliźniego. Albowiem Tyś jest błogosławionym teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Ta modlitwa świętego Efrema towarzyszy nam w czasie tegorocznych rozważań pasyjnych. Wyznacza tematy, które będziemy poruszać. Tydzień temu mówiliśmy o lenistwie. Dzisiaj będziemy mówili o przygnębieniu, o smutku. Smutek jest wynikiem pewnego rodzaju zaniechania. Rozpatrujemy smutek jako wadę moralną. Możemy stwierdzić, że powstaje on na skutek wadliwego korzystania z naszej siły woli i naszego rozumu. Ponieważ nasza wola i rozum ulegają często zachwianiu. Ich właściwe użycie jest niemożliwe bez wsparcia łaski. Smutek jest zatem wynikiem pewnego rodzaju zaniechania. W naszych dzisiejszych rozważaniach będziemy posiłkować się nauką świętego Ewagriusza z Pontu, który również, jak święty Efrem, żył w IV wieku. I święty Ewagriusz mówi, można by rzec, jej istotne ujęcie smutku jako przygnębienia duszy czy jej poruszenia. Smutek u niego to namiętność, ale namiętność z pełną wieloznacznością tego słowa. Smutek stanowi i chorobę moralną, wadę, i dotyczy sfery ograniczonej, usłabiającej ciało i niesie ze sobą cierpienie. Jest dla człowieka ogromnym nieszczęściem. Ciągłe smucenie się jest jednym z symptomów duchowej choroby. Sprzeciwia się cnocie radości. Smutek zdarza się jako choroba duszy i ciała. Bierze duszę w niewolę, ciało zaś osłabia. Chodzi naturalnie o jakiś przewlekły stan przygnębienia, stałą skłonność, taką trwałą postawę czarnowidzenia. Na zjawisko przychodzących doznań smutku, które ogarniają człowieka, skłaniając go do pesymistycznych rozmyślań, Ewagriusz z Pontu ma inne słowo, słowo myśli, złe myśli. Jeśli na trwałe zamieszkają w człowieku, stają się namiętnościami. Jest ich u Ewagriusza w katalogu 8. Obżarstwo, nieczystość, chciwość, smutek, gniew, ospałość duchowa, próżna chwała i pycha. Znamy te wady z katalogu 7 grzechów głównych. Ewagriusz właśnie dodaje jeszcze smutek. Oczywiście rozróżnienie pomiędzy biblijnym smutkiem, który jest z Boga, smutkiem zawinionym, a więc w jakimś sensie przeciwko Bogu, a na pewno zawsze przeciwko człowiekowi. Ten pierwszy każe się smucić grzechem, myśleć o śmierci, sądzie oraz nie dopuszczać radości sprzecznych z wolą Bożą. Staje się mimowolniem, gdy człowiek na przykład boleje nad popełnioną nieprawością. I to jest smutek dobry, smutek, który sprawia dobrą pokutę, który prowadzi do nawrócenia. Drugi rodzaj smutku bierze się natomiast z nieprawości, nawiedza sercem, nie ujawniając przyczyn smutku, albo wciska się do serca i rodzi się z przyczyn nadzwyczajnych. Co do przyczyn spotykamy u Ewagriusza werbalne rozróżnienie pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną przyczyną smutku. Do jakiegoś stopnia pewnego rodzaju smutki są niezależne od naszej woli, przynajmniej na pierwszym etapie. Przychodzą mimowolnie, ich przyczyna może być zupełnie zewnętrzna. Fakt ich powstawania nie musi należeć do naszej woli, nie musi być zależny od nas. Natomiast od nas zależy, czy przy nich będziemy trwali. Czy będziemy trwali w smutku? Czy takie chwilowe zmartwienie nie przerodzi się w trwały stan, który Ewagriusz nazywa namiętnością smutku? Bywają takie osoby, które są namiętne w smutku, namiętne w swoim pesymizmie, w czarnowictwie, w których brak radości, którzy nie dostrzegają w świecie niczego dobrego. Rozpatrując smutek jako moralną wadę, możemy stwierdzić, że powstają na skutek właśnie wadliwego korzystania z woli i naszego rozumu. Także i inne namiętności, również te bardziej uwarunkowane fizjologicznie, są skutkiem niedostatecznego używania przez nas naszych władz duchowych, naszego rozeznania, naszego rozumu. Co wyróżnia smutek w stosunku do innych namiętności czy wad moralnych? Przede wszystkim sytuacja, w jakiej powstaje. Przygnębieniu ulega ten, komu zabrano przedmiot jego rząd. Niespokojne pożądliwości rodzą smutki. Smutek bowiem bierze się z pozbawienia przyjemności, czy to obecnych, czy oczekiwanych. Rodzi go na przykład niedopełnienie zemsty, niezaspokojenie cielesnego pożądania, niezadowolenie z siebie czy z oczekiwań, jakie inni mają względem nas. Ponieważ smutek powstaje z niezaspokojonych namiętności, ostatecznie jego przyczyną staje się właśnie namiętność, ale w drugą stronę. Kto jest spętany przez smutek, tego wpierw zwyciężyły inne namiętności. Powstaje na przykład na skutek wspominania nieodpłaconych krzywd, a więc gniewu. Rodzi się też próżność. Przekładając na język biblijny i teologiczny, uleganie namiętnościom bierze się jakby z miłości tego świata. Paradoksalnie właśnie miłość świata prowadzi do smutku. Chociaż wydaje się nieść ze sobą fascynację życiem. Tak czasem mówimy, że ktoś właśnie jest fascynatem, fascynuje się życiem, po prostu żyje, ale czasem pogrąża się za bardzo właśnie w namiętnościach, w tym pożądaniu życia, także chce coraz więcej i więcej, ale często tego nie dostaje i rodzi się smutek z tego, że ma złe fascynacje, że fascynuje się pożądaniem, namiętnością, grzechem, fascynuje się tym, co oddala go od Boga. I taki smutek właśnie rodzi frustrację wynikającą z niezaspokojonego pragnienia, z jakiejś potrzeby, z nieosiągnięcia celu swoich dążeń czy utraty tego, co już się posiadało. I stanowi bunt wymierzony małymi krokami przeciwko sobie samemu. Skutki smutku są bardzo destrukcyjne, zarówno względem duszy, jak i ciała. Szkodzi duchowi, zżera wnętrze człowieka, rani jego duszę, przynosi strapienie, spędza sen z powiek, jest robakiem toczącym ciało. Potrafi długi czas trawić człowieka, pozbawiając go radości i odwagi. Ewagriusz pisze, miły dla wszystkich ludzi jest wschód słońca, ale dusza smutna nawet i tym się nie cieszy. O ile każda namiętność przynosi jakąś radość, to smutek właśnie odwrotnie, przynosi udrękę. Tutaj objawia się jego szczególna irracjonalność, że człowiek traci nawet tę złudną radość i tym bardziej działa na własną niekorzyść. Święty Ewagriusz często mówi o potrzebie czuwania nad swoimi myślami, odsuwania złych myśli, w tym również tych przygnębiających. Według jego nauki nie należy poddawać się pesymizmowi. Jednak takiej rady byłby w stanie udzielić każdy. Proszę się nie smucić, nic się nie stało. Ale ten list życia duchowego musi sięgnąć do przyczyn smutku i wskazać konkretne sposoby jego usunięcia. Jak wiemy, przyczyną smutku jest często namiętność, nieuporządkowane przywiązanie do czegoś. Nieuporządkowane przywiązanie do czegoś lub kogoś. Niemożliwe jest, abyśmy odparli tego wroga, gdy jesteśmy namiętnie przywiązani do czegoś na tej ziemi. Zatem wskazuje on, że najbardziej skutecznym lekarstwem na smutek, który powstaje z powodu niemożności zaspokojenia swojej namiętności, swoich pragnień, jest wyzbycie się takiego rodzaju nieuporządkowania. Mówi, smutek nie dosięgnie serca czystego, bowiem ono odepchnęło od siebie daleko zgubne pragnienia. Wolność od namiętności czyni z nas wieżę, niedostępną dla demona smutku. Jaka jest Boża terapia? Doskonałość chrześcijańska jest oczywiście zakorzeniona w Bogu. Wszelkie cnoty w Nim znajdują swoje źródło i On pozostaje największą pomocą w wykorzenieniu zła smutku. To wydaje się głównym przesłaniem właśnie Ewagriusza w terapii smutku. Choć jak często o tym się nie mówi, jeśli chcesz przezwyciężyć smutek, wejdź w głęboką relację z Bogiem. Każda bowiem z cnót służy ostatecznie ugruntowaniu związku z Nim. Mówi on, kto kocha Pana, będzie wolny od smutku, bowiem doskonała miłość usuwa lęk. Chrystus jest tym, który jako Zbawiciel daje zwycięstwo nad demonem smutku. Modlitwa stanowi skuteczne lekarstwo przeciwko przygnębieniu. Łzy wylane przed Panem okazują się mocniejsze od niejednego smutku i duchowego ospania, oddalenia od Pana Boga. Święty Paweł mówi, radujcie się, zawsze radujcie się w Panu. To wezwanie u Pawła, świętego Pawła, pada dość często. Najczęściej właśnie w tej wersji, radujcie się zawsze w Panu. To nie jest przykazanie, to jest pokazanie, jak się nie dać rzeczom, sprawom, sytuacjom, okolicznościom, które odbierają nam radość. To jest wyraźna wskazówka dla tych, którzy mają świadomość, jak niebezpieczną rzeczą w życiu człowieka jest smutek, przygnębienie, rozżalenie. Starożytni chrześcijanie, których przedstawicielem, myślicielem jest właśnie Ewagriusz z Pontu, dość szybko wyczuli, że postawa smutku, żalu, nie tylko niedopuszczonego, ale kontynuowanego, potwierdzonego w sobie, jest dla człowieka bardzo groźna. Nie chodzi tutaj o taki smutek, który wypływa z naszych emocji, na które nie mamy wpływu, ale o wewnętrzną postawę smutku i przygnębienia, jakby też braku nadziei. Dlatego pierwsi chrześcijanie też zaczęli więcej rozglądać się nad przełamaniem tego stanu. W zaleceniu Pawła jest odpowiedź, radujcie się zawsze w Panu. Pierwszych chrześcijan poznawano po tym, jak się miłowali, jak byli radośni, nawet w obliczu męczeństwa czy śmierci męczeńskiej. Święty Paweł najwięcej pisze o radości w liście do Filipian. Podkreśla w nim kilkukrotnie, że sam się cieszy i również kilkukrotnie wzywa adresatów do tego, żeby cieszyli się wraz z nim. List ten świętego Pawła, napisany w więzieniu, jest jeszcze mocniejszy, kiedy znamy jego sytuację. Podkreśla on wyraźnie, że dźwiga kajdany, które jednak przynoszą pożytek Ewangelii w Chrystusie. Można sobie wyobrazić ciężar tych kajdan, ciężar zniesławienia, o którym Paweł również w tym liście pisze. Po ludzku był to dla niego pewnie bardzo trudny, może jeden z najtrudniejszych czasów, jedna z najtrudniejszych sytuacji. W jego wezwaniu do radości zatem nie chodzi o jakąś wesołkowatość, taką głupią radość. A jednak właśnie w tym liście wezwanie to pojawia się u niego najczęściej. Nie ma takiego miejsca na ziemi, gdzie można by było Pawła zamknąć, a gdzie by nie był on w Panu, gdzie by nie modlił się, nie ofiarował swojego cierpienia właśnie Panu. Skoro zaś jest w Panu, zewnętrzne okoliczności nabierają innego sensu, nowego sensu. I prośmy dziś o to Jezusa, żeby w sytuacjach trudu, kiedy przychodzi smutek, płacz, cierpieniem. Uchronił nas od takiego myślenia, że nie ma Go przy nas. To bowiem byłoby dopiero źródło rzeczywistego załamania. Źródłem naszego smutku jest nierzadko obsesja na punkcie tego też, kim jesteśmy. Skupienie się na tym, kim ja jestem. Można powiedzieć jeszcze lepiej, kim to ja nie jestem, albo za kogo to ludzie mnie nie uważają, albo za kogo powinni mnie uważać. Zwróćmy też uwagę na to, że prawdziwa radość daje poczucie bliskości z Panem Bogiem. Mamy takiego świętego, który oznaczał się ogromną radością. Świętego Franciszka z Asyżu, który pisał: tyle jest człowiek wart, ile jest wart w oczach Bożych i nic więcej. I ostatecznie liczy się to, jak Cię widzi Jezus i kim Cię nazwa. Myślę, że Jezus widzi w nas największą godność. Godność, o której najczęściej zapominamy, która nam schodzi na drugi plan. Jej źródłem jest to, że jesteśmy dziećmi Pana Boga. Nosimy w sobie podobieństwo do samego Boga. To nasza najgłębsza tożsamość. Jednak to bardzo często nam umyka i przesłania nam tę naszą godność, pretensja o inne tytuły. Przesłania nam tę godność dziecka Bożego, nasze pożądanie, przesłaniają nasze namiętności, niepotrzebne chęci. A kiedy tego wszystkiego nie możemy osiągnąć, czy padamy po prostu pod ciężarem grzechu, stajemy się smutni. I czasem tracimy radość z głupich powodów, takich, że nie możemy innych ludzi przekonać o tym, kim to nie jesteśmy, że nie możemy zaspokoić jakiegoś swojego pragnienia, jakiejś namiętności. Przed Bogiem w relacji z Nim nie potrzebujemy żadnej tarczy. Potrzebujemy świadomości tego, że jesteśmy dziećmi Pana Boga. Kim jesteśmy w Panu? Odkrywamy tę wartość poprzez relacje z Nim, poprzez modlitwę, obecność. To jest źródłem prawdziwej radości w naszym życiu. Spotkanie z Bogiem, odetchnięcie przed Nim, poczucie tego, że tak naprawdę nic więcej nie potrzebujemy, bo taka będzie nasza wieczna radość, przebywanie przed Panem Bogiem, wieczne odetchnięcie przed Nim. Kiedy to nie będziemy już doznawali żadnego smutku, przygnębienia, kiedy do naszego serca nie trafią już nawet chęci pobudzania swoich namiętności czy żądz przyjemności, bo będziemy całkowicie spełnieni, szczęśliwi. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz powtarzam Wam: radujcie się w Panu.